Z wizytą u Czechowicza po raz kolejny profesor Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Czechowicza w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pierwsza jesienna wizyta u Czechowicza, właśnie nazywamy to u Czechowicza, bo jakoś tak nigdy nie miałam na końcu języka, żeby powiedzieć, że idę do Muzeum Czechowicza. Mam wrażenie, że przychodzę do Czechowicza, choć przecież Czechowicz w kamienicy tej nie mieszkał, ale czuję się tu zdecydowanie jego obecność. Nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z ukazaniem się najnowszego wydania poematu o mieście Lublinie. Pierwszy, przypomnijmy, ukazał się w 1964 roku. Dopiero w 1964 roku. Chciałabym, żebyś powiedział, jak to się stało i dlaczego tak długo, od 1934 roku, wtedy przecież poemat powstał. Kilka lat później doczekał się emisji radiowej, no ale na druk musiał się naczekać. No i później przyjrzymy się temu najnowszemu wydaniu.
Tak, jeszcze kilka zdań takiej dygresji, pozwolę sobie od tego zacząć naszą rozmowę. U Czechowicza może dlatego, że tego rodzaju zwyczaje językowe często podsuwają nam, czy praktyki językowe właściwie, podsuwają nam jakieś emocjonalne skojarzenia, kontakty, prawda, kiedy przestajemy być osobami, które na chwilę pojawiają się w danym miejscu, a raczej znajdują tam przystań, powracają do niego, widzą to wszystko, co się tam znajduje z już nieco innej perspektywy, takiej osoby bardziej zadomowionej, to też łatwiej chyba powiedzieć u Czechowicza i mam nadzieję, że jak najwięcej osób, również państwa słuchaczy, którzy nas w tej chwili słuchają, będzie mówiło, że bywa u Czechowicza właśnie.
U Czechowicza na półce nowe wydanie poematu o mieście Lublinie. Dlaczego tak długo czekaliśmy na pierwsze wydanie?
No właściwie to jest chyba taka historia, którą trzeba byłoby rozpocząć od takiego ogólnego stwierdzenia, że są takie teksty, które nie do końca trafiają w swój czas albo się z nim mijają i tego rodzaju tekstów w literaturze no, jest całkiem sporo, prawda? A ilu jest pisarzy, którzy mówią, że gdybym opublikował swoją powieść albo swoją książkę kilka lat albo dwie dekady wcześniej, to jaką by furorę ona zrobiła? My zresztą też doskonale wiemy, że tak rzeczywiście było. Ze względu na różnego rodzaju okoliczności. Niektóre książki ukazywały się dopiero wówczas, kiedy cały ich potencjał już przestawał robić wrażenie. To się działo na przykład z taką wspaniałą, a zupełnie dziś zapomnianą prawie, że powieścią Jerzego Andrzejewskiego Miazga, która była naprawdę takim pokazem wspaniałego, potężnego głosu, jakim dysponowała polska literatura. Ona powstawała już w latach 60., natomiast w momencie, kiedy ukazała się w latach 80., no to w gruncie rzeczy już było po sprawie, to znaczy w międzyczasie dorosło nowe pokolenie, które żądało czy domagało się od literatury innego głosu, innych tematów.
Bywa też odwrotnie, bywa też, że tekst wyprzedza swój czas.
Tak, bywa też tak, że tekst powstaje i przez długi czas jest niezrozumiany, po czym nagle okazuje się, że młodzi poeci, pisarze czy też czytelnicy odkrywają jakąś perłę, prawda? Coś takiego, co pozwala mówić o właśnie wyprzedzaniu czasu, prekursorstwie, o jakimś duchowym powinowactwie, które się realizuje jakby ponadpokoleniowo, ponad czasem, przestrzenią, prawda? I to też jest niesamowite, że są takie właśnie teksty, które wchodzą do literatury bokiem niekiedy. Natomiast no, poemat o mieście Lublinie był pomyślany przez Czechowicza jako słuchowisko radiowe. I to jest w ogóle rzecz niesłychanie ciekawa, dlatego że Czechowicz miał skłonność do myślenia różnymi mediami. Filmem, pociągało go radio, ale też aparat fotograficzny, prawda? Więc to jest coś takiego, co wtedy dojrzewa trochę w kulturze. I co no dzisiaj chyba jest dla nas dość oczywiste, że my też myślimy obrazami, pewne rzeczy wyobrażamy sobie już nie tylko w takim bardzo tradycyjnym komunikacie, który ma postać słów zapisanych na papierze, ale taką wielomedialność mamy niejako już pod progiem świadomości. I to jest ciekawe, że Czechowicz jakoś myślał w bardzo podobny sposób. Ta jego odwaga, takie szarże w kierunku scenariuszy filmowych, tekstów teoretycznych na temat radia, jego wycieczki po Lublinie z aparatem, no one pokazują takiego niespokojnego ducha, który rzeczywiście też, wróćmy do tego, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, trochę wyprzedzał własny czas, szukał po omacku, no ale kto z nowatorów nie szuka po omacku, prawda? Jest naprawdę niewiele w dziejach przynajmniej literatury, a sztuki myślę również takich osób, które dokładnie wiedziały, jak powinny pisać, czego chcą, zanim przyszłe pokolenia, czasem nawet kilkaset lat później odkryły, jak to było ważne. Wracając jednak do Czechowicza, on miał taką intuicję bardzo ciekawą, która polegała na tym, że teksty, które już wcześniej zapisał, ułożył sobie w trochę innej kolejności, z tego względu, że sięgnął po rękopisy tekstów ze starych kamieni, które napisał wspólnie z Franciszką Ansztajnową. Te teksty ze starych kamieni wyjęte własnego autorstwa Czechowicz uzupełnił takimi, powiedzmy, fragmentami z prozy poetyckiej. I to wszystko razem stworzyło taką kapitalną mieszankę, ale to jeszcze jest nie koniec, bo kiedy do rąk badaczy trafiły rękopisy poematu w mieście Lublinie, to się okazało, że jest to rzecz jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ Czechowicz myślał całościowo i od razu wiedział, czego chce. To też jest taka rzecz, która w gruncie rzeczy się odsłania w momencie, kiedy zaczynamy studiować rękopisy. I okazało się, że Czechowicz na marginesie rękopisu dodał również efekty dźwiękowe, jakich oczekiwał w momencie, kiedy poemat zamieni się w audycję. I teraz to jest zresztą też ciekawe i tutaj wrzucam trochę kamień do własnego ogródka, czyli edytorów literatury, że są takie rzeczy w rękopisach, których osoby wydające teksty literackie nie chcą dostrzec, albo też po prostu stają się dla nich przeźroczyste. Czy należy tutaj winić przyzwyczajenia zawodowe, czy model edukacji, czy wyobrażenia o literaturze, jakie się kryją zawsze za tym, co robimy, kiedy się zabieramy za edycję tekstów gdzieś kiedyś już zapisanych w rękopisie, ale no właśnie wydawcy nie dostrzegali tego potencjału, prawda? I tak naprawdę dopiero Jarek Zimmerman, który parę lat temu wydał taki wspaniały dwugłos, z jednej strony to był poemat o mieście Lublinie, z drugiej strony ballada lubelska Józefa Łobodowskiego, czyli dwa takie teksty, które przedstawiały Lublin z zupełnie innych perspektyw i odwoływały się do zupełnie innych konwencji, to wpadł na pomysł, który zresztą wiem to z prywatnych rozmów, chodził mu po głowie już wcześniej, żeby opublikować poemat o mieście Lublinie uzupełniony właśnie o te notatki czy sugestie Czechowicza dotyczące zwłaszcza wiatru. No bo jeżeli Państwo spojrzycie na te notatki Czechowicza, to się okaże, że Czechowicz bardzo lubił wiatr, a już na pewno jego dźwięk. I nawet teraz, kiedy ten cały zgiełk, prawda, który towarzyszy poezji, no i który my jak teraz rozmawiamy i słyszymy za oknem na ulicy Złotej rozbrzmiewa, Czechowicz te wszystkie elementy akustyczne miasta chciał uczynić bohaterem tekstu, nawet czegoś więcej niż tekstu, dzieła wielomedialnego. I to mi się wydaje niesamowicie ciekawe, prawda, żeby zaprosić nie tylko tekst, nie tylko głos, który będzie jakoś tekst interpretował do tego rodzaju przedsięwzięcia, ale żeby pokazać, że ono będzie jeszcze pełniejsze właśnie, kiedy te odległe głosy miasta, wszystko to, co się wiąże z nocnym życiem Lublina, również wciągnąć do poematu.
Ponieważ swego czasu przygotowywałam realizację słuchowiskową poematu o mieście Lublinie i chciałam być bardzo wierna wskazówkom Czechowicza, to wiem, że z wiatrem mieliśmy trochę kłopotu. Czechowicz był zafascynowany dźwiękiem radiowym i bardzo wiele oczekiwał w ogóle po rozwoju radia, ale jeszcze chyba wtedy nie wiedział, albo prawdopodobnie nigdy nie nagrywał, że nagranie wiatru to jest wyższa szkoła jazdy, bo to jest po prostu dudnienie w mikrofon. Trzeba naprawdę mieć pomysł. Powód, dla którego dopiero 64 rok to był ten rok, kiedy sięgnięto po ten tekst i go wydano, bo wydawanie tekstów słuchowisk no, nie było raczej w modzie.
Czechowicz szukał wiatru w polu, trochę można powiedzieć. Jeszcze jeden wątek taki bardzo ciekawy tutaj mi przyszedł do głowy, kiedy o tym wspomniałaś, że tak naprawdę, kiedy dzisiaj czytamy poemat o mieście Lublinie, to co nas zaskoczy, to fakt, że jest to tekst literacki bardzo intymny, to znaczy ten wędrowiec, który się przechadza po mieście, jest sam na sam z miastem. To znaczy Czechowicz zupełnie inaczej niż jego rówieśnicy, poeci awangardowi, odnajdujący się wspaniale w tłumie osób, w kawiarniach i tak dalej. On, żeby zaaranżować tego rodzaju misterium poetyckie, można by niemalże tak powiedzieć, potrzebował, aby scenografia była pusta, żeby był wędrowiec i miasto, prawda? To, no i właśnie ten wiatr, który jak się okazuje jest bardzo trudno złapać, pomimo tego, że się go słyszy, prawda? Tak, to jest taka rzecz bardzo ciekawa, mówię przytakując temu, co powiedziałeś, że niestety te nasze przyzwyczajenia dotyczące tego, gdzie szukać literatury albo gdzie szukać sztuki, są czasem tak popakowane do pudełek, z których się nie mogą wydostać, że bardzo trudno jest się połapać, jak w gruncie rzeczy powinien wyglądać proces wyszukiwania tekstów literackich. I wreszcie rzecz chyba zupełnie najbardziej kłopotliwa, ja dzisiaj jestem, widzę, w takim nastroju kwestionowania zasad, którymi się kryjemy na co dzień przy edycji tekstów, to znaczy jak w zasadzie my pasujemy tekst na tekst literacki, prawda? Pytanie jest o tyle, mi się wydaje, też bardziej zasadne, że otworzyły się szeroko archiwa dźwiękowe, i nagle się okazało, że mamy masę materiałów związanych z takimi aktywnościami literatów na pograniczu, to znaczy publicystyką. Mamy powiedzmy Józefa Łobodowskiego, który nagrywał w Hiszpanii audycję. Mamy Zygmunta Haupta, który to samo robił za oceanem. I teraz my możemy te wszystkie teksty jakoś tak naokoło przecież też odzyskiwać. I one też przecież są literaturą, pomimo że one tak naprawdę docierają czy przetrwały w trochę innej materii, aniżeli ta, jaką byśmy od literatury oczekiwali. A to już jest znów temat na zupełnie inną rozmowę o wspaniałej wielości tego, co jest dzisiaj literaturą. I dlaczego nam się to cały czas w głowie nie chce zmieścić, że literatura może mieć tak wiele różnych postaci?
To najnowsze wydanie poematu o mieście Lublinie, podobnie zresztą jak pierwsze, zawiera zdjęcia Józefa Czechowicza.
Jeżeli przyglądamy się fotografiom, to widać, że on się uczył tego, czym jest aparat fotograficzny, jak zrobić zdjęcie. Była to dla niego jakaś, no właśnie, zabawa i pasja. Wydaje mi się zresztą, że z takich amatorskich pomysłów najlepsze rzeczy się rodzą. I Czechowicz był przykładem tego, to znaczy im późniejsze są fotografie Czechowicza, tym bardziej widać, że on rzeczywiście już z takim zamysłem bardzo dobrym, z wizualnym wyczuciem podchodził do tego, co robi. Natomiast te fotografie, które my mamy, to też są niesłychanie różne. Niekiedy trudno powiedzieć, co autor miał na myśli, ale też wiadomo, że aparat fotograficzny, który był wtedy czymś nowym i trafiał do ręki poety, zadania nie ułatwiał jednak, prawda? Nie mógł Czechowicz, tak jak my dzisiaj, zrobić kilkudziesięciu zdjęć i pousuwać wszystko. Natomiast jest taki jeden wątek, który ja traktuję może trochę anegdotycznie, ale on jest chyba piękny z wielu względów. To znaczy widać na tych zdjęciach, które robił Józef Czechowicz, postać mojego chłopca, który ewidentnie za nim chodził i przyglądał się, co Józef Czechowicz robi. I co jest jeszcze ciekawsze, łapał się do tego kadru, nie zawsze w centrum, często jego wizerunek jest rozmyty. Natomiast my możemy poznać, że to jest ten sam chłopiec, prawda? Więc jak sobie jeszcze nagle uświadomimy, że mamy nie tylko zdjęcia poety, które właśnie próbuje miasto uchwycić w sposób wizualny, ale jeszcze w tej praktyce towarzyszy mu lubelski chłopiec, który jest tak samo na pewno zafascynowany, jak ta osoba, która trzyma aparat fotograficzny, prawda? No bo co ten pan robi? Dlaczego fotografuje? Co to takiego jest do sfotografowania? No więc my, wychodząc z założenia, że to jest niesłychanie interesujące dla dzisiejszego czytelnika, konsumenta kultury, chcieliśmy też tego chłopca wprowadzić na kartę poematu razem z tekstem, który przecież lubelskiej kulturze czy polskiej literaturze jest doskonale dobrze znany.
Ach, wiedzieć, kim jest ten chłopiec, jak się potoczyły jego losy.
Myśmy tak długo spekulowali nad okolicznością wykonywania zdjęć, kim on jest, w jaki sposób później wspominał taką przygodę fotograficzną. No ale to jest też ogromna siła fotografii, że ona potrafi unieśmiertelnić, przenieść przez wiele dekad pewne sytuacje, osoby, i skłonić nas do zastanowienia nad tym, co się wtedy działo. I zresztą to jest taka lekcja, którą pisarze zaczęli odrabiać kilkadziesiąt lat temu. To znaczy nagle połapali, że nie ma lepszego medium, od którego można by zacząć refleksję na temat przeszłości, jej kształtu, niż właśnie fotografia, która materialnie utrwala to, co oni próbują zrekonstruować słowem.
Nie wiem, czy dobrze liczę, bo z cyferkami zazwyczaj mam kłopot, ale jeśli ten chłopiec przeżył wojnę, to istnieje szansa, że mógłby się rozpoznać dzisiaj na tych zdjęciach.
Tak, no jeżeli ten chłopiec nadal nas słucha i przeżył wojnę i dożył do naszych czasów, no to ja mam nadzieję, że gdzieś w zakamarkach pamięci tego rodzaju sytuacji odkryje, przypomni sobie taki niezbyt pogodny, patrząc po zdjęciach, dzień w Lublinie, kiedy młody pasjonat fotografii, a już całkiem dobry poeta, próbował swoich sił jako fotograf.
Jak wybieraliście zdjęcia?
Tak się złożyło, że przed wakacjami razem z nami współpracowały troszkę nad tą edycją praktykantki z kierunku edytorstwo i techniki redakcyjne na UMCS-ie. I też my tak bardzo byliśmy ciekawi tego, co w zasadzie młodzi ludzie dzisiaj uznają za interesujące w tych fotografiach, prawda? No bo to, co nam się podoba, no to zawsze uznajemy automatycznie za rzecz, która zyska entuzjazm też osób postronnych. Natomiast okazało się, że ta konfrontacja perspektyw no, wyglądała trochę inaczej. Rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, rozmawialiśmy między sobą, natomiast już niezależnie od tego, kto jakie miał preferencje, to wszystkim ten pomysł z bohaterem drugiego planu, czyli tym chłopcem, się niesłychanie spodobał i stwierdziliśmy, że te zdjęcia muszą być na pewno. Szukaliśmy też takich fotografii, które by w pewien sposób ilustrowały atmosferę poematu o mieście Lublinie, czyli takich, które by pokazywały miejsca opisywane przez Czechowicza, z których emanowałaby atmosfera analogiczna do tej, jaką można odnaleźć w tekście. Słowem, no, zależało nam na tym, aby tekst poetycki i obraz jakoś razem zagrały tutaj. Ja wiem, że to jest dużo, kiedy mówię słowo, obraz i jeszcze zagrały, prawda? No bo są tutaj te elementy dźwiękowe, które również uwzględniliśmy, ale jednak mam nadzieję, że ten zamiar udało się zrealizować w względnie dobry sposób. Zresztą liczę na Państwa opinię i przychylność przy lekturze, ale też zobaczycie, jak bardzo spójna była wyobraźnia artystyczna Czechowicza, jak pomiędzy zdjęciami, słowami, a tymi zapisami dźwięków, które on sobie wyobrażał przy słuchowisku, jak wiele miejsc wspólnych jest i jak one są konsekwentnie prowadzone.
Jest też posłowie, w którym tłumaczycie pewne historie.
Tak, no posłowie też wyszliśmy z założenia, że posłowie, no właśnie, nie wprowadzenie, ale posłowie, zwróćcie Państwo uwagę, to są może detale, ale one też pokazują stosunek do tekstu, a poniekąd też stosunek do czytelnika, bo my wiedzieliśmy dobrze, że oddajemy w ręce publiczności tekst dobrze znany, on nie potrzebował wprowadzenia sążnistych wyjaśnień historyczno-literackich, biograficznych. To też przesunęliśmy ten komentarz na koniec i to jest takie krótkie posłowie, no, w którym mówimy o takich najważniejszych rzeczach związanych z fotografiami, z tekstem, z tymi komentarzami na marginesach, bo zakładamy, że jeżeli osoba nie znająca poematu o mieście Lublinie weźmie, albo znająca tylko tą taką bardzo klasyczną wersję, no, w sumie on niedawno się pojawił, już ja mówię o klasycznej wersji, zwróćcie Państwo uwagę, czy kanoniczną, może tak byłoby zręczniej, no to może się zastanowić, co to za jakieś dodatki na marginesie, które przeczą zupełnie praktyce wydawniczej, polegającej na tym, że tekst powinien być pokazany, przedstawiony w zwartej kolumnie, dobrze wyrównany do lewej strony i tak dalej. No więc tam też tłumaczymy się z tego pomysłu na wyeksponowanie tych zapisków dodatkowych dotyczących warstwy dźwiękowej.
Taki egzemplarz, przepięknie zresztą wydany, kto odpowiadał za typografię?
Typografia jest, no, znów efektem współpracy, natomiast za skład i za projekt graficzny odpowiadała Małgorzata Niećko, która jest pracowniczką naszego Muzeum Narodowego w Lublinie.
Nie wiem, na której półce postawią Państwo ten tomik. Tom jest rzecz jasna do kupienia w Muzeum Czechowicza, ale jeden egzemplarz trafi za chwilę do Państwa. Proszę jeszcze jednak nie telefonować, bo powiemy, co jeszcze znajdzie się w tej specjalnej przesyłce. koszulka ze zdjęciem Józefa Czechowicza. Mówiliśmy dużo o zdjęciach, które robił Czechowicz. Teraz słów kilka o zdjęciach, dwóch, które zrobiono Czechowiczowi.
Koszulka, a w zasadzie koszulki w liczbie mnogiej, które też pojawiły się w tym roku, korespondują z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o politykę wydawniczą naszego muzeum. Dodam jeszcze, to będzie taka zapowiedź, ale ona też się zrealizuje niebawem, w tym roku ukażą się jeszcze brulion ze zdjęciami Czechowicza i torbę z jego wizerunkiem. Tak jak pani redaktor powiedziała, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, gdzie można wygrać poemat o mieście Lublinie i koszulkę. Państwo możecie sobie wybrać wizerunek, który na niej widnieje, ponieważ myśmy mieli, mówiłem dużo o problemach związanych z tym, jakie zdjęcie ostatecznie wybrać, a ponieważ stwierdziliśmy, że w zasadzie współczesna technologia nie stawia takich ograniczeń, że trzeba postawić na jedno zdjęcie, to wybraliśmy dwa zupełnie różne zdjęcia, dwie zupełnie różne stylistyki. Józef Czechowicz zaczytany i Józef Czechowicz w kawiarni. Jeden wygląda na takiego zatopionego całkowicie w lekturze młodzieńca, oderwanego od świata. Drugi z kolei na takiego poetę, któremu nie obce są różnego rodzaju ówczesne rozrywki i rytmy życia kawiarni.
Mówiliśmy o tym, kiedy powstał poemat o mieście Lublinie, kiedy był wydany po raz pierwszy. Opowiadaliśmy o tegorocznym najnowszym, wydanym w jubileuszowym roku 120. rocznicy urodzin poety. Zapytajmy Państwa o datę, która światło dzienne ujrzała kilkanaście lat temu, stosunkowo niedawno. No, a jest jedną z najważniejszych, żeby nie powiedzieć najważniejszą datą dla poematu o mieście Lublinie, czyli o datę radiowej premiery poematu. Premiera odbyła się w Polskim Radiu, rzecz jasna w Warszawie, stacji radiowej w Lublinie wtedy jeszcze nie było. W którym roku Irena Kwiatkowska i Antoni Bohdziewicz premierowo przeczytali w Polskim Radiu poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza? 743 73 83.